LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów, Radia Naukowego.
Witajcie, młode umysły, jak tam u was? Ciekawość nie gaśnie, mam nadzieję. W tym odcinku to wy, dzieci, jesteście głównymi bohaterami. Występują
Jaśmina,
Maja,
Ania,
Irena,
Tosia,
Jaś,
Ala,
Fabian,
Blanka,
Florka i Julia,
Ksabelu i Zasia,
Helena,
Ilie,
Ala,
Witek.
A ja mam na imię Karolina. LAMU to projekt Radia Naukowego, projekt nagradzany, słuchany i lubiany przez tysiące osób. Tworzymy go bez reklam i sponsorów. Jeśli LAMU jest dla was ważne, pomóżcie nam je tworzyć. Zajrzyjcie na patronite.pl/z/LAMU, tam jest zrzutka na tegoroczną edycję. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy do tej pory nas wsparli. A tymczasem zaczynamy odcinek 10, sezon 6.
Letnia Akademia Młodych Umysłów, to my tu zadajemy pytania.
Na początek na wasze pytania będą odpowiadały dr Aleksandra Kołodziejska oraz Anna Malinowska-Korczak z Baby Lab Polskiej Akademii Nauk, czyli laboratorium, w którym bada się zdolności i reakcje naprawdę malutkich dzieci. Z naukowczyniami rozmawiała reporterka Ania.
Jestem Jaśmina, mam 6 lat. Jak człowiek rośnie?
Cześć Jaśmino, bardzo dziękujemy za twoje pytanie.
Mówi dr Aleksandra Kołodziejska.
Ciało człowieka jest zbudowane z takich maleńkich cegiełek, które nazywamy komórkami. Ich nie widać gołym okiem, ale kiedy jesz, śpisz i się bawisz, one cały czas się dzielą i robi się ich coraz więcej. I właśnie dzięki temu jesteś teraz większa niż byłaś, jak byłaś maluszkiem. Różne części ciała rosną z różną prędkością. Na przykład nasz mózg rozwija się bardzo, bardzo szybko już w pierwszych latach życia, a kości rosną znacznie dłużej, nawet do 18 czy 20 roku życia. Ciekawe jest, skąd ciało wie, co i gdzie ma rosnąć. Jeszcze zanim się urodziliśmy, w pierwszych malutkich komórkach był taki przepis na całe ciało. I kiedy te komórki się dzieliły, każda kolejna dostawała ten sam przepis, ale korzystała z innych jego fragmentów. Dzięki temu jedne komórki stawały się kością, inne skórą, a jeszcze inne częścią mózgu.
Przepis na Jaśminę to musi być coś wyjątkowego, bo taki przepis jest wyjątkowy na każdego z nas. Bo wszyscy mamy unikalny zestaw cech, wyglądu i talentów. A po to, żeby urosnąć, potrzeba nam cegiełek, budulca. Skąd on się bierze? Jeszcze do tego wrócimy w tym odcinku. Na razie inne pytanie, ale poniekąd w temacie, bo będzie o naszej budowie. Pytanie Mai. Odpowiedź zacznie Anna Malinowska-Korczak.
Mam na imię Maja, mam 7 lat i ciekawi mnie, dlaczego mamy różny kolor oczów.
Maja, kolor oczu zależy od informacji, które dostajemy od mamy i taty i te informacje są zapisane w naszych genach. To jest taka instrukcja do budowania jak z Lego, tylko budujemy nowego człowieka. W kolorowej części oka znajduje się specjalny barwnik. Jeżeli jest go dużo, oczy są zazwyczaj brązowe, jeżeli jest go mniej, mogą być niebieskie, zielone albo szare. Każdy z nas dostał trochę informacji od mamy i trochę informacji od taty, dlatego jedni mają oczy niebieskie, inni zielone, a jeszcze inni brązowe. Przez wiele lat naukowcy myśleli, że kolor oczu zależy tylko od jednego genu. Dzisiaj wiemy, że wpływa na niego wiele różnych genów działających razem. Dlatego czasami kolor oczu dziecka może trochę zaskoczyć nawet jego rodziców. Mama i tata z ciemnymi oczami mogą mieć maluszka, który ma oczy niebieskie.
A czy jest tak, że kolor oczu mamy cały czas już zawsze ten sam od narodzenia? Bo czasami chyba jest tak, że malutkie dzieci urodzą się z jakimś kolorem oczu, a on się potem zmienia.
Tak, to jest też super spostrzeżenie, bo kolor oczu może się zmienić nawet do 2-3 roku życia. Więc są bobasy, które się rodzą z niebieskimi oczami i rodzice nawet mogą się ucieszyć z takiego efektu, a potem te oczy ciemnieją albo zmieniają kolor na zupełnie inny z wiekiem.
Skoro o oczach mowa, pyta Ania.
Mam na imię Ania, mam 8 lat. Jak widzą niemowlęta?
Aniu, to jest super pytanie i myślę, że bardzo ważna odpowiedź na nie, bo żeby nauczyć się widzieć, musimy się do tego przygotować i nie jest to takie oczywiste od początku. Dzidziuś nie rodzi się od razu z gotowymi oczami mistrza i musi poćwiczyć, żeby nauczyć się patrzeć dokładnie tam, gdzie chce, śledzić to różne przedmioty i używać obojga oczu jednocześnie. Taki maluszek, który właśnie się urodził, najlepiej widzi to, co znajduje się bardzo blisko. Mniej więcej 20 cm od jego twarzy. To jest taka odległość, podobna do tej, która dzieli go od twarzy mamy, kiedy jest karmiony. Widzi też mniej wyraźnie niż starsze dzieci i dorośli i trochę tak jakby przez zaparowaną szybę. A to dlatego, że na początku niemowlęta mają niegotowe, takie malutkie czujniczki, które są w naszych oczach, są od początku, ale muszą się przyzwyczaić do tego, że są na świecie i muszą dorosnąć i żeby dobrze funkcjonować. Z czasem dojrzewają zarówno oczy, jak i części mózgu odpowiedzialne za to widzenie i dzięki temu obraz staje się coraz wyraźniejszy, a dziecko coraz lepiej rozpoznaje twarzy, przedmioty i kolory.
A czy to prawda, że takie zupełnie małe dzieci jeszcze niezbyt dobrze widzą kolory, że najlepiej widzą czarny i biały po prostu?
Tak, jest to prawda, że nie za dobrze widzą kolory. Kiedyś sądzono, że w ogóle nie widzą kolorów, natomiast teraz badania wskazują, że troszeczkę te kolory widzą, ale nie tak jak my je teraz widzimy. Na pewno to, co wiadomo, to że dzieci bardzo dobrze reagują na kontrast. I to jest najważniejsze, że jeżeli jest duży kontrast przy jakimś obrazku, wtedy im łatwiej skupić wzrok. Stąd też wszystkie czarno-białe książeczki, w których pojawiają się ewentualnie pojedyncze kolory na początku.
To bardzo ciekawe, przyznacie, wyobrażać sobie to, jak widzą takie maluszki. No właśnie, wyobrażać sobie, a nie pamiętać. To jest trochę dziwne, prawda? Że nie pamiętamy nic, a nic z tego niesamowitego czasu bycia niemowlakiem. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze trochę tego żałowałam. Następne pytanie zadaje Irena.
Czemu dzieci jak się rodzą nic nie umieją? Irena 6 lat.
Irena, no to jest super pytanie i rozumiem twoją frustrację. To jest tak, że mózg człowieka rozwija się bardzo długo, znacznie dłużej niż u większości zwierząt i dlatego nauczenie się chodzenia, mówienia czy samodzielnego jedzenia zajmuje dzieciom aż tyle czasu. Ale to nie jest tak, że dzieci się nic nie umieją. Umieją dużo więcej niż nam się wydaje i badają to naukowcy na całym świecie, także my.
Już zaraz po urodzeniu dzieci wolą patrzeć na twarze niż na inne rzeczy. Szybko zaczynają też rozpoznawać twarz swojej mamy, a także jej zapach i głos. Jeszcze zanim się urodzą, już w brzuchu słyszą głos mamy i język, którym ona mówi, dlatego po narodzinach wolą słuchać języka, który już słyszały wcześniej, niż takiego zupełnie obcego. Naukowcy zbadali, co dzieje się w głowie maluszka i odkryli, że mózg niemowląt inaczej reaguje na znajomy język, niż na taki, którego nigdy wcześniej nie słyszał. Niektóre badania sugerują też, że bardzo małe niemowlęta próbują naśladować proste ruchy twarzy. Jak ktoś pokaże na przykład wysunięty język, to dziecko próbuje wysunąć swój język. Może więc taki noworodek nie umie jeszcze biegać, mówić ani budować z klocków, ale już od pierwszych dni życia potrafi naprawdę bardzo dużo.
To jest zresztą niezwykle interesująca sprawa, którą naukowcy badają od lat. Co umiemy właśnie od urodzenia, czyli co jest wrodzone, a czego uczymy się dopiero z czasem? Wielkie to jest pytanie nauki, naprawdę. Tosiu, oddajemy głos tobie.
Nazywam się Tosia, mam 8 lat i chciałabym zapytać, dlaczego dzieci od razu nie zaczynają mówić.
Mówienie, Tosia, to bardzo trudna umiejętność. I żeby powiedzieć nawet jedno słowo, to język, wargi, szczęka i wiele, wiele innych mięśni, nie tylko tych w okolicach buzi, musi poruszać się we właściwym momencie i w odpowiedniej kolejności. To jest trochę tak jak taki skomplikowany taniec, którego trzeba się długo uczyć i intensywnie go ćwiczyć. I dzidziuś też uczy się tak krok po kroku. Najpierw potrafi ssać i płakać, potem wydaje różne dźwięki, takie jak a czy o. Dopiero około 6 miesiąca zaczyna powtarzać sylaby. Na przykład mówi baba, baba albo mama.
I dopiero potem pojawiają się pierwsze prawdziwe słowa, ale słuchajcie, jest coś jeszcze ciekawszego.
Mimo, że nie umieją jeszcze mówić, dzisiaj potrafią brać udział w rozmowach. To jest tak, mama coś powie, potem dzieciuś gaworzy. Mama znowu coś mówi. Taką rozmowę nazywamy protokonwersacją, czyli taką niby rozmową. I badania pokazują, że dzieci, które częściej uczestniczą w takich naprzemiennych rozmowach, zwykle lepiej sobie radzą później w szkole.
Dlatego warto dużo rozmawiać z dziećmi od samego początku ich życia. Pora na pytanie Jasia, bardzo w temacie.
Dzień dobry, jestem Jaś. Mam 9 lat. Chciałbym zapytać, czy dzidziusie potrafią porozumiewać się ze sobą?
Cześć Jasiu, świetne pytanie, bo mogłoby się wydawać, że skoro taki dzidziuś nie umie mówić, to nie potrafi się z nikim dogadać. Ale naukowcy sprawdzili to dokładnie i okazuje się, że dzieci wcale nie czekają, aż się nauczą mówić, żeby zacząć kontaktować się z innymi dziećmi. Już od pierwszych miesięcy życia mają swój język taki bez słów. Patrzenie, dotyk, naśladowanie, uśmiechy, dźwięki, podawanie zabawek. A jak spędzają ze sobą naprawdę dużo czasu, to mogą nawet zacząć rozumieć się nawzajem lepiej niż dorośli je rozumieją. to tak jakby miały swój mały, sekretny sposób porozumiewania się. I teraz, kilkomiesięczne dzidziusie patrzą na siebie nawzajem albo sięgają nóżką lub rączką, żeby się dotknąć nawzajem. Potem, jak są trochę starsze, to zaczynają się naśladować. Jedno stuka klockiem, drugie patrzy i próbuje robić to samo. A w okolicach pierwszych urodzin ich ulubionym sposobem komunikacji jest podawanie sobie zabawek. To taki ich sposób powiedzenia: hej, widzę cię, pobawmy się, jeszcze zanim nauczą się mówić. Kiedy dzieci, zwłaszcza bliźnięta, ale też rodzeństwo, które jest w podobnym wieku, spędzają ze sobą bardzo dużo czasu, to zaczynają lepiej rozumieć swoją niewyraźną dziecięcą mowę niż ktokolwiek inny, nawet ich rodzice. To się nazywa wspólne rozumienie i dotyczy nawet połowy małych bliźniąt. Bardzo rzadko zdarza się też taki prawdziwy, prywatny język używany tylko między dwójką dzieci.
O, to jest dopiero ekscytujące, tajny język. Ale przyznajcie się, wy też pewnie takie wymyślacie z kolegami czy koleżankami. Dziękujemy Jaśminie, Mai, Ani, Irenie, Tosi i Jasiowi.
Super pytanie, dzieciaki.
My tu zadajemy pytania.
Sprawdźmy, jak z kolejną taką serią pytań poradzi sobie dr Tomasz Szablewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na pierwszy ogień pytanie od Alicji o pewien napój, który pewnie często spotykacie na stołówkach szkolnych czy przedszkolnych. Z doktorem Szablewskim rozmawiała reporterka Sandra.
Cześć, mam na imię Ala, mam 5 lat. Chciałam zapytać, czemu dzieci nie mogą pić normalnej kawy, tylko kofeinkę.
Dzień dobry, Alicjo. To bardzo ciekawe pytanie. Jest co najmniej kilka powodów, dla których dorośli piją kawę, a dzieci jej nie piją. Kawa jest gorzka. My nie lubimy gorzkiego smaku, raczej lubimy słodkie. Smak nam się rozwija z wiekiem i dzieci lubią słodkie, potem kwaśne czasami. Gorzki smak jest trudny, a kawa jest jednak gorzka. To po pierwsze, więc może być dla was niesmaczna po prostu. Ale chyba ważniejszym powodem, dla którego dzieci kawy nie powinny pić, jest to, że kawa ma kofeinę. To jest taki związek, który u dorosłych, ten związek, ta kofeina daje jakby turbo doładowanie, natomiast dla dzieci to może być szkodliwe, powodować właśnie taki niepokój, przyspieszoną akcję serca i bezsenność.
Bezsenność? O to co, to nie. Rezygnować ze spania się zupełnie nie opłaca, prawda?
Taką alternatywą bezpieczną jest właśnie kawa inka, która ma podobny smak, chociaż jest też mniej gorzka, ale jest bezpieczna. Albo napary, właśnie takie jak z herbaty tej rooibos czy herbaty ulung.
Także spokojnie, drogie młode umysły, i na kawę przyjdzie kiedyś dla was czas, jeśli będziecie miały ochotę. Teraz z kolei Fabian z pytaniem fundamentalnym. Pytaniem, które stawiają sobie liczne dzieci, odrywane od zabawy i zaganiane do stołu. Po co? Po co?
Jestem Fabian i mam 5 lat. I dlaczego muszą człowieki jeść obiad?
Fabian, to bardzo fajne pytanie. Człowieki powinny jeść nie tylko obiad, ale i śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację najlepiej. Większe lub mniejsze te posiłki. Otóż jedzenie to jest bardzo ważna część naszego życia, bo jedzenie daje nam energię. Mamy siły do pracy, do biegania, do aktywności, ale też do nauki. A druga rzecz, jedzenie to tak naprawdę w takim bardzo dużym uproszczeniu to są takie małe cegiełki, które budują nasz organizm, szczególnie właśnie dzieci.
Pamiętacie, o co pytała Jaśmina? Właśnie dzięki jedzeniu możemy rosnąć. No nie ma rady, trzeba jeść.
I dzieci powinny jeść zróżnicowane jedzenie i między innymi ten obiad, bo ono daje nam te cegiełki do budowania zdrowego, silnego organizmu. Takiego, który będzie miał też energię do tego, żeby brykać, biegać, skakać i uczyć się jednocześnie.
Dlaczego szczególnie dzieci?
Dlatego, że tej energii z jedzenia jest potrzeba bardzo dużo. Jedzenie to jest takie paliwo dla naszego organizmu. Tak jak tankujemy samochody, to my musimy zatankować energię. No, bierzemy je z jedzenia właśnie. I szczególnie dla dzieci, bo dzieci mają bardzo duże zapotrzebowanie energetyczne, to znaczy, że to bieganie spala tak dużo tego paliwa, że tego jedzenia potrzeba całkiem dużo. My jako dorośli nie biegamy tyle jak dzieci, no i ich organizm intensywnie się rozwija. Stąd to jedzenie jest bardzo ważne. A obiad jest o tyle ważny, że to jest taki główny posiłek, który daje najwięcej jakby tych cegiełek i tej energii do tego, żebyśmy mogli spokojnie pracować resztę dnia.
Czy to znaczy, że można jeść cokolwiek, żeby tylko dostarczać paliwa?
Nie. Tutaj trzeba myśleć i zdać się czasami na rodziców, którzy podadzą nam różne składniki po to, żeby to jedzenie było wartościowe. Chipsy i różne tego typu przekąski można, ale raz na jakiś czas. Natomiast takie dobre jedzenie to jest jedzenie przede wszystkim zróżnicowane. Nasze organizmy potrzebują białek, cukrów, węglowodanów, właśnie tłuszczy, ale również witamin i innych związków. Ta dieta powinna być nasza zróżnicowana.
I dlatego właśnie na talerzach nie lądują sałatki z chipsów, czekolady, pianek i żelków, bo gdyby jeść tylko takie rzeczy, to nasze organizmy byłyby w poważnym kłopocie, bo nie dostawałyby tego, czego naprawdę potrzebują. Także nawet jeśli nie lubicie pewnych smaków, albo nowe danie napawa was wręcz przerażeniem, warto się przełamać i spróbować. Ciekawa rzecz jest też taka, że z wiekiem kubki smakowe nieco się zmieniają i po latach może się okazać, że nielubiane wcześniej zupy, czy warzywa, czy owoce nagle stają się dla nas rarytasem. Naprawdę warto próbować. Pora na Blankę.
Blanka, 11 lat. Moja pani dyrektor w przedszkolu podczas posiłków zawsze mówiła: dzieci, jedzcie zieleń, zieleń jest najważniejsza. O co tak naprawdę chodziło?
Blanka, to jest też ciekawe pytanie, czy obserwacja, bo to prawda, że różne produkty żywnościowe mają różne kolory i oczywiście najczęściej te takie czerwone kojarzą nam się, że są słodkie, że są takie pyszne, soczyste, a zielone mogą nam się kojarzyć, że są jakieś takie niedojrzałe albo czasami, że są kwaśne. A to wcale tak nie musi być przecież, bo brokuły wcale nie są kwaśne, są pyszne, czasami nawet złociutkie i chrupiące. Zielone warzywa, zielone owoce dają nam na przykład dosyć dużo witamin, które są bardzo ważne dla naszego organizmu. Dają nam odporność, dzięki nim jesteśmy zdrowsi. Dzięki niektórym składnikom w zielonych warzywach, owocach nasze organizmy są silniejsze, także myślę, że pani miała rację, tak, trzeba jeść zieleninę, ale myślę, że trzeba jeść różne produkty żywnościowe o różnych innych kolorach, bo są też przecież żółte owoce, warzywa, pomarańczowe, czerwone, fioletowe, a nawet czarne. Więc myślę, że wszystkiego trzeba jeść po trochu.
Oczywiście trudno nam zgadnąć, czy o to chodziło pani dyrektor, ale domyślamy się jednak, że chodziło o warzywa, być może te zielone, a być może te o innych kolorach. Ale czy rzeczywiście kolor warzyw na przykład może nam sugerować, że jakichś składników będzie więcej, jakichś mniej? To znaczy w zielonych jest więcej czegoś niż w czerwonych?
Tak, oczywiście. Na przykład jeżeli mówimy o czerwonych owocach i warzywach, to tam prawdopodobnie będzie dużo takich składników, które mogą na przykład chronić nasz wzrok. W jajach, o, żółtka jaj są żółte, dlatego że tam jest taki barwnik, który się nazywa luteina. I on chroni nasz wzrok. W ogóle te kolorowe wszystkie, byśmy powiedzieli, owoce i warzywa są takimi skarbnicami, jeżeli chodzi o składniki, które wspomagają naszą odporność, nasze dobre zdrowie, mają dużo witamin. Więc im bardziej kolorowy talerz, tym lepszy. Pozdrawiam was wszystkich, jedzcie i próbujcie wszystkiego, co się da, a może kiedyś wam coś zasmakuje bardziej niż wcześniej.
Popieramy. Za kulinarne pytania dziękujemy Alicji, Fabianowi i Blance.
Słuchasz LAMU, Letniej Akademii Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Zmieniamy teraz temat i zajmiemy się tym, na czym spędzamy codziennie solidnych kilka godzin. spaniem. Z waszymi pytaniami zadzwoniła do badaczki snu dr Małgorzaty Hołd z Uniwersytetu Jagiellońskiego, reporterka Ania. Interesującym pytaniem zaczyna Florka.
Mam na imię Florka i mam 10 lat. I mam pytanie, czy ludzie podczas snu połykają ślinę? A jeśli nie, to dlaczego?
Bardzo dziękuję za to pytanie, Florko. Bardzo ciekawe i wcale nie takie łatwe pytanie. Generalnie to jest tak, że podczas snu ludzie połykają ślinę, ale trochę rzadziej niż to się dzieje podczas czuwania, co pewnie wynika głównie z tego, że podczas snu po prostu tej śliny produkujemy trochę mniej i to jest powód, dla którego potem często jak się budzimy rano, to mamy takie wyschnięte gardło. No właśnie dlatego, że tej śliny jest mniej. To, że nie połykamy jej tak często, no to właśnie trochę wynika z tego, że jest jej mniej, a trochę też z tego, że my jak nawet tę ślinę przełykamy, to na chwilę się musimy przebudzić. No więc chyba właśnie, żebyśmy się aż tak często nie przebudzali, to te wszystkie odruchy zostały tak jakby trochę wyciszone, może nie całkiem stłumione, bo to się pojawia. My zwykle nie pamiętamy tych momentów, kiedy się tak przebudzamy, ale w czasie snu w taki naturalny sposób ten sen co jakiś czas się spłyca i nawet może być tak, że właśnie jesteśmy tak prawie wybudzeni, no i najczęściej wtedy się pojawiają te takie przełknięcia, takie odruchowe zupełnie. Natomiast w czasie snu jest ich znacznie mniej. To jest jeszcze tak, że ten odruch połykania jest głównie po to, żebyśmy się nie zadławili i nie zachłysnęli własną śliną, bo ona się produkuje i gdzieś tam w gardle się zbiera, no więc musimy ją co jakiś czas przełknąć. No ale właśnie dzięki temu, że podczas snu tej śliny produkujemy mniej, no to też mniej musimy przełykać i możemy spokojnie spać.
No to drugie pytanie o sen ma Julian.
Nazywam się Julian. Mam 9 lat. Moje pytanie do Lamu brzmi, dlaczego w soboty i niedzielę wstaję z łóżka już o świcie, a w dni powszednie potrzebuję spać do późna? Pozdrowienia do Lamu.
Julianie, to jest świetne pytanie, ale bardzo trudne. Bardzo trudno na nie odpowiedzieć, bo ono jest właściwie bardzo zaskakujące. Wszystkie badania pokazują, że jest odwrotnie niż mówisz. Czyli, że jest tak, że w tygodniu wstajemy wcześniej, a w weekend tak jakby odsypiamy, bo jesteśmy troszkę niedospani najczęściej w ciągu tygodnia. No i potem, jak wreszcie w weekend możemy sobie pospać dłużej, bo nie trzeba wstać, to najczęściej rzeczywiście trochę dłużej śpimy. A tutaj w twojej sytuacji jest odwrotnie i to jest zaskakujące. Zastanawiam się, z czego to może wynikać i to, co mi przyszło do głowy, to może jest tak, że ta motywacja do wstania jest większa po prostu. To znaczy, jak sobie człowiek tak śpi rano i pomyśli sobie, o matko, znowu do tej szkoły i tam jakaś klasówka będzie, w deszczu trzeba dojść do tej szkoły albo coś tam jeszcze innego, to strasznie nam się nie chce wstać. A jak się budzimy w sobotę i sobie myślimy, o ale fajnie, cały dzień z mamą i z tatą będziemy coś fajnego robić, może ciasto upieczemy, a może pójdziemy na jakiś fajny spacer czy wycieczkę, to mamy po prostu większą motywację do wstania. Ale może być też tak, że w ciągu tygodnia troszkę gorzej śpisz, bo na przykład jesteś bardziej zestresowany tym, co się dzieje w szkole, albo tam więcej się po prostu dzieje i trochę wyższy jest poziom stresu. No i wtedy często gorzej trochę śpimy, więc potem rano nam trudno wstać. A w weekend, no właśnie, trochę możemy odpocząć, trochę się zrelaksować, rozluźnić i ten sen jest lepszy i budzimy się wyspani trochę wcześniej.
To jest bardzo ciekawe, że tak dużo zależy od tego, jak się czujemy i co myślimy tak naprawdę. Czy mogłoby na przykład zadziałać takie pozytywne nastawianie się w tygodniu, że na przykład kładę się spać i myślę o tym, co mnie przyjemnego czeka w szkole następnego dnia, że będą moi ulubieni koledzy, że na przykład jutro jest ta lekcja, którą lubię, albo ten nauczyciel, którego lubię, albo na stołówce ma być obiad mój ulubiony. I jak się skupię na takich pozytywnych aspektach, pozytywnych myślach, to będę może spać lepiej?
Myślę, że warto tego spróbować, bo to może tak zadziałać. To też różne badania pokazują, że właśnie stres najbardziej nam sen zaburza i wtedy śpimy gorzej. A jak się zrelaksujemy przed spaniem i ten relaks to trzeba by zacząć właściwie Tak, ze 2 godziny wcześniej, to znaczy książkę poczytać, a niekoniecznie gdzieś tam w ekran się wgapiać, że tak powiem brzydko. A przede wszystkim, no właśnie, to bardziej dorosłych dotyczy, ale myślę, że dzieci też mają tak dużo czasem obowiązków, że gdzieś to się przeciąga aż do późna. Dorosłym się zaleca, żeby nie myśleli o pracy przed snem i żeby nie pracowali tuż przed snem i tak z biegu się nie próbowali położyć. No i u dzieci na pewno jest tak samo.
Chociaż łatwo to powiedzieć, to naprawdę warto dbać o swoją głowę, relaks i odpoczynek. Bo też chociażby, kiedy chodzimy niewyspani i zestresowani, to możemy się łatwo zezłościć. Dziękujemy Florce i Julianowi, a na kolejne pytanie Ksawerego odpowiada psycholożka dziecięca Agata Wlazło.
Jestem Ksawery, mam 7 lat i mam pytanie. Dlaczego ludzie się złaszczą?
Drogi Ksawery, z tą złością jest tak, że często się o niej mówi w ogóle, że to jest taka emocja negatywna. Ale psychologia się z tym nie zgadza, bo złość jest nam w ogóle bardzo potrzebna. I jak się zastanawiamy, dlaczego ludzie się złoszczą, no to pierwszą odpowiedzią byłoby to, że złość nam pozwala widzieć nasze granice, czyli to, z czym się nie zgadzamy, to, co nam się nie podoba i to, czego dla siebie nie chcemy. Gdyby tej złości w ogóle nie było, no to nie moglibyśmy ocenić, co jakoś nam przeszkadza. Najtrudniejsze w tej złości jest właściwie to, że sposoby, w jakie ona się okazuje, często są dosyć trudne i czasem mamy ochotę zrobić jakąś krzywdę komuś albo powiedzieć niemiłe słowo. Czasem mamy ochotę powiedzieć coś niemiłego do siebie z tej złości. I właśnie dlatego ona jest taka trudna i czasem trudno coś z nią zrobić, bo kiedy przychodzi i jest taka wielka, no to faktycznie trudno jest po prostu ją zobaczyć i nie zareagować. Dlatego to, co warto zrobić, to starać się tą złość jakoś po pierwsze zauważać, a po drugie starać się zrobić z nią coś takiego, co nie będzie nikomu szkodziło. Dobrze jest sobie poszukać swoich sposobów. Niektórzy ludzie mówią, że mogą narysować złość albo ją wytupać. Ważne jest takie jej dostrzeganie, które sprawi, że będziemy ją mogli zaakceptować, ale też jakoś wyrazić w taki sposób, który będzie dla wszystkich akceptowalny, czyli nikomu nie zrobi nic przykrego.
To bardzo ważne umiejętności, które zresztą powinni opanować również dorośli. Panować nad złością musimy się nauczyć. Na przykład w momencie, kiedy czegoś nie wygrywamy. A ileż to razy widać kłótnie, wybuchy wściekłości, złości, gdy ktoś przegrywa w zwykłą planszówkę. To bardzo ciekawe, że tak się dzieje. Wychodzi na to, że to, kto wygra, ma dla nas bardzo duże znaczenie. I tu wkracza na scenę Zosia.
Nazywam się Zosia, mam lat 10 i chciałam się zapytać, dlaczego ludzie lubią rywalizować?
Myślę sobie, Zosiu, że w ogóle nie każdy człowiek lubi rywalizować. To też zależy od osoby, ale to prawda, że generalnie jako ludzie bardzo lubimy coś o sobie myśleć. Dlaczego tak się dzieje? Kiedy idziemy na przykład na spacer chodnikiem, to widzimy różne przedmioty. Mówimy o tym, że to jest drzewo, to jest ptak, to jest pies i tak dalej. Bo nasz umysł lubi szeregować rzeczy, lubi dopasowywać je do danych kategorii. I dlatego tak jest, że kiedy jesteśmy w sytuacji rywalizacji z kimś, to możemy odkryć, czy jesteśmy od kogoś lepsi, czy jesteśmy od kogoś gorsi. I chociaż oczywiście wszyscy wolimy wygrywać niż przegrywać, to każda informacja, która umożliwia naszej głowie zobaczenie, jacy jesteśmy względem innych ludzi, jest dla nas przydatna. Wiemy też o tym, że niektórzy ludzie lubią bardziej rywalizować, a drudzy wolą raczej nie stawać do takiej konkurencji. Przyjmuje się, że ci, którzy bardzo lubią rywalizację, to są takie osoby, które lubią właśnie odnajdywać potwierdzenie albo lubią doświadczać zwycięstwa. Czasem może tak być, że kiedy na przykład lubimy bardzo malować i wiemy, że to nam sprawia satysfakcję, to nie mamy specjalnie potrzeby uczestniczenia w żadnym konkursie ani w żadnym sprawdzeniu tej umiejętności, bo to jest dla nas przyjemność sama w sobie. A czasem tak jest, niektóre osoby szczególnie jakoś tak mają, że lubią właśnie porównywać się z innymi i to nie jest nic złego. To jest coś, co nasz umysł przyjmuje jako bardzo przyjemne. Wiedzieć, czy jest się lepszym, czy gorszym od kogoś.
Tylko też pamiętajcie, jak się przegra w jakimś konkursie czy wyścigu, to nie jest to koniec świata, nawet jeśli w tym momencie akurat nam się tak wydaje. Teraz pora na kolejne wyborne i celne pytanie, dzięki któremu cofniemy się, jak się okaże, o 1000 lat w naszej historii, a to dzięki Helenie.
Jestem Helena, mam 4 lata. Chciałabym zapytać, dlaczego dzieci się wstydzą?
Droga Heleno, żeby odpowiedzieć na to pytanie odpowiednio, to musimy się trochę cofnąć w czasie i pomyśleć sobie o tym, jak kiedyś ludzie żyli. Ludzie żyli kiedyś w grupach. Zresztą tak teraz też jest, że przecież lubimy być wśród innych ludzi. Ale kiedyś to było o tyle ważne, że mogli sobie ludzie, będąc w grupie, pomagać na przykład w ochronie siebie nawzajem albo w odnajdywaniu pożywienia dla siebie. To było bardzo ważne, żeby nie być wyrzuconym z tej grupy. No i nasz mózg wymyślił sobie taki sposób ochrony właśnie przed takim odrzuceniem, który polega na tym, że kiedy robimy coś takiego, co mogłoby nie spodobać się innym ludziom, to zaczynamy odczuwać wstyd. I wstyd to jest bardzo nieprzyjemna emocja. Ona nam mówi, że zrobiliśmy coś takiego, co mogłoby nas oddzielić od innych ludzi i dlatego czujemy ją bardzo mocno. Oczywiście nasza głowa często przesadza i reakcja, którą nam proponuje, jest troszeczkę przesadzona, bo nie zawsze trzeba się wstydzić wszystkiego tego, co się dzieje dookoła. Ale nie da się ukryć, że jesteśmy na to dosyć czuli. Co ciekawe, z uczuciem wstydu się wiąże też trochę inne uczucie, czyli poczucie winy. One różnią się i niektórzy ludzie czują częściej jedno, a niektórzy drugie. Poczucie winy jest związane z tym, że to, co się wydarzyło nieprzyjemnego, tłumaczę sobie jako coś, co mogę zmienić w przyszłości. Czyli na przykład wyobrażam sobie, że o czymś zapomniałam, o coś nie zadbałam, czegoś nie zrobiłam, co mogłam zrobić na czas. Wtedy wiem, co mam poprawić, żeby następnym razem to uczucie się nie pojawiło. To jest poczucie winy. Natomiast wtedy, kiedy myślę sobie, że to, co mi nie wyszło, jest związane z tym, że to dlatego, że to ja jestem leniwa, że to ja jestem za słaba, żeby coś mi się udało. Wtedy pojawia się wstyd i to jest uczucie zdecydowanie mniej przyjemne.
Także wiecie, dorośli też się wstydzą. Nawet jeśli dzieciom może się wydawać, że to niemożliwe. Dziękujemy Zosi i Helence, a kolejnego pytania nie zawstydziła się zadać Lidia, wiedzy u lekarza Jakuba Baszczuka.
Mam na imię Lidia i mam 6 lat. Chciałabym wiedzieć, dlaczego dzieci mają więcej kości od dorosłych.
To jest bardzo dobre pytanie, Lidko. Dzieci mają więcej kości niż dorośli, dlatego że w kluczowych takich miejscach jak czaszka i miednica, które u dzieci się składają jeszcze z kilku kości, u dorosłych już się zrosły w jedną. Więc tak jak dziecko ma na przykład 2 kości czołowe, ciemieniowe, skroniowe i potyliczną, jedną osobno, to u dorosłego jest jedna czaszka. I tak samo w miednicy jest kość łonowa, biodrowa i krzyżowa i one u dzieci małych są jeszcze niezrośnięte ze sobą, a u dorosłych już są jedną kością, czyli miednicą.
Kilka kości czaszki i miednicy u dzieci zamiast jednej, dużej, muszą na pewno czemuś służyć. Czemu takiemu?
Ułatwia to rozwój i uodpornia na upadki, gdyż te kości mogą się względem siebie trochę przesuwać oraz umożliwia rośnięcie mózgu i główki dziecka. A także to, że kości czaszki są niezrośnięte, pomaga w przejściu przez kanał rodny podczas porodu małego dzidziusia.
Takie wydostanie się z mamy to jest wielkie wyzwanie dla mamy, rzecz jasna, ale oczywiście również dla bobasa. Ewolucja nas do tego na szczęście bardzo dobrze przygotowała. Dzidziusie, jak się już urodzą, to rosną jak na drożdżach. Ten temat powraca nam w odcinku. Widać, że Was ciekawi. Witek chciałby poznać szczegóły.
Mam na imię Witek, mam 5,5 lat. Chciałbym się dowiedzieć, jak to się stało, że rosną kości.
To jest bardzo ciekawe, Witku. Najpierw omówimy kości długie, takie jak kość ramienna czy udowa. One mają nasady, które są chrzęstne i z tej chrząstki się powoli odkłada coraz więcej kości w tych kierunkach końców kości, przez co one rosną na długość i robią się z nich kości długie. A z kolei kości płaskie i krótkie przyrastają we wszystkich kierunkach, tak jakby wszędzie miały taką znacznie mniejszą nasadę i przyrastają we wszystkich kierunkach powoli symetrycznie. Do części z kości też, tam gdzie zmieniają swój kształt na taki trochę dziwniejszy, przyczepiają się jądra kostnienia, czyli inne miejsca, w których tworzy się chrząstka i z niej kość, która później łączy się z główną kością.
A to wszystko jest możliwe dzięki czemu? Ano dzięki temu, że człowieki jedzą obiad i śniadania i kolacje. Dzięki wcześniejszemu pytaniu Lidki dowiedzieliśmy się, że dzieci rodzą się z niezrośniętymi kośćmi czaszki. Jak w takim razie wygląda ten proces, że stają się jedną kością?
Zaczynają się stykać ze sobą najpierw chrząstki właśnie kości płaskiej, która rośnie w tym kierunku, a później tworzy się kościozrost, czyli szwy. Czyli tak jak płyty tektoniczne zaczynają na siebie te kości nachodzić i w miejscu łączenia przyrastają wszystkie nierówności, aż się mocno złączą, natomiast nadal zawsze nawet u dorosłych zostaje tam linia, na której na przykład te kości mogłyby się rozłamać. nigdy nie są idealnie ze sobą spojone.
Chociażby dlatego musimy nosić kask, jeżdżąc na rowerze.
Tak.
Mamy jeszcze pytanie od Ali.
Hej, mam na imię Ala i mam 10 lat, a moje pytanie to, dlaczego stawy bolą, kiedy rośniemy?
To jest dosyć skomplikowany temat, Alicjo. Bóle wzrostowe dotyczą około 1/3 dzieci, czyli nie każde dziecko, a nawet mniejszość będzie bolało w czasie rośnięcia. I nie do końca wynika to wbrew nazwie z samego w sobie wzrostu, bo okresy, kiedy boli najbardziej, nie pokrywają się z okresami, kiedy najszybciej rośniemy. Natomiast jeśli taki ból nie wiąże się z gorączką, zaczerwienieniem, ograniczeniem ruchomości takiego stawu i jest obustronny, i przechodzi łatwo po lekach, nie wiąże się to z ograniczeniem aktywności, ruchomości, to można być spokojnym, że to przejdzie faktycznie razem ze wzrastaniem. Natomiast jeśli boli bardzo mocno, z gorączką, nie da się chodzić na takiej nodze, jest ona czerwona, nie da się nią ruszać, albo towarzyszą temu nocne poty, to wymaga to zgłoszenia się do lekarza i rozważenia innych przyczyn niż bóle wzrostowe.
To co w takim razie boli tę 1/3 młodych umysłów? Rozpychająca się kość? Za kilkanaście lat napisze do nas, do Lamu, któryś z młodych umysłów, zaczynając swoją wiadomość od eureka. Odkryłam, odkryłem. Odpowiedź na to właśnie pytanie.
No właśnie, nie pokrywają się epizody największego bólu z okresami najszybszego rośnięcia, więc prędzej można by podejrzewać nawet, że jest to dostosowywanie się układu mięśniowego po wzroście kości, niż sam w sobie wzrost kości, który powoduje te bóle. Ale nie ma jeszcze wyjaśnionej idealnie przyczyny.
I to już wszystko w 10. odcinku Lamu sezonu 2026. Nagrania do odcinka Sandra Soluk, Anna Radwanysz-Bikowska, montaż Karolina Głowacka, Sandra Soluk, grafiki i edycja dźwięku Filip Pachla. To już 10 odcinków w tym sezonie, ale to nie koniec. Mamy dla Was w zanadrzu jeszcze dwa. W kolejnym między innymi.
Jak się obraca Ziemia, to czy robi wiatr wokół siebie?
Czy astronauci na statku kosmicznym pływają stylami pływackimi, czy na przykład się odbijają?
Skoro wszyscy ludzie mieszkają na Ziemi, to po co są inne planety?
Oj, będzie się działo. Do usłyszenia.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.